Jak to cudownie, kiedy możemy doświadczać żywego Boga, Jego obecności, Jego działania. Myślę, że nic tak nie wpływa na budowanie naszej wiary, jak namacalna Boża obecność w naszym życiu. Amen?
Amen.
Alleluja. Moi kochani, chciałbym dzisiaj przeczytać wiersz, który jest zapisany w drugim liście do Koryntian, 13 rozdziale, 13 werset. To jest werset kończący obydwa te listy do Koryntian. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego, a w innych tłumaczeniach i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Jest to coś niesamowitego, ten werset, on jest często używany w naszych nabożeństwach jako taki werset wieńczący czy rozpoczynający jakieś nabożeństwo czy jakąś ważną uroczystość zborową. Ale bracia i siostry, to nie jest tylko samo piękno i sama teologia tego wersetu. Jest niezwykła też duchowa głębia w tym, co napisał apostoł Paweł na końcu tego listu. Mamy tutaj do czynienia z potrójnym błogosławieństwem. I myślę, że to jest rzecz decydująca, która wyróżnia spośród wszystkich fragmentów Słowa Bożego właśnie ten fragment. Jest to potrójne błogosławieństwo, dzięki któremu apostoł Paweł przypomina o otrzymanej przez nas łasce od Pana Jezusa. Moi drodzy, czym bylibyśmy bez łaski? Ja myślę, że nie byłoby nas ani tutaj, ani nie mielibyśmy pokoju w naszym sercu, pokoju z Bogiem, bo łaska powoduje to, że człowiek może zbliżyć się do Boga. I to jest niesamowite w tym fragmencie Słowa Bożego. Kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa jako tego, który przynosi łaskę do naszego życia. I ta łaska tak wiele znaczy. Jest tutaj mowa również o miłości od Boga Ojca. To jest coś fantastycznego, kiedy potrafi człowiek dostrzec miłość Boga w swoim życiu. Dzisiaj wielu ludzi jest nieszczęśliwych tylko z tego powodu, że złorzeczą Bogu i pokazują tamta sytuacja, ta sytuacja, to jest twoja wina, Boże. Gdybyś był, to by się to nie wydarzyło. Dzisiaj tak słuchaliśmy tego świadectwa i moglibyśmy powiedzieć, Bóg jest, bo mogło się zupełnie inaczej to wszystko potoczyć. Ale Bóg posyła swoich aniołów, posyła miłość do nas w postaci Jezusa Chrystusa. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ten werset zaczyna się od słowa: taki dowód miłości Bóg daje ku nam, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wielka miłość Ojca. Jest tutaj mowa o wspólnocie z Bogiem i ze sobą nawzajem za pośrednictwem Ducha Świętego. Bracia i siostry, Duch Święty jest takim spoiwem między nami a Bogiem, ale Duch Święty jest również takim niesamowitym spoiwem między Ojcem a Synem, kiedy oni mają społeczność razem z sobą. Jest taki fragment Słowa Bożego w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, 10 wiersz, gdzie jest napisane: Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Powiem wam szczerze, że nie rozumiem do końca tego wersetu. On jest tak niesamowicie głęboki. Mówi o tak nieprawdopodobnej relacji tych dwóch osób Bożych, Ojca i Syna, że bracia i siostry, jest nam to bardzo trudno ogarnąć. I w tym wszystkim pojawia się Duch Święty. I On jest, całe to dzieło Boże, dzieło Ojca i Syna, zaangażowany. On to wszystko objawia. On to wszystko bada. On to wszystko przynosi z nieba i nam przedstawia. Dlatego nie może być objawienia w Kościele bez działania Ducha Świętego. Często pojawia się zwiedzenie. Ale kiedy jest Duch Święty, to nie może być zwiedzenia, bo On oznajmia prawdę. Dlatego, bracia i siostry, Bóg, o którym ten werset mówi, to Bóg Trójjedyny. I też tak patrząc z punktu widzenia teologicznego, to właśnie tutaj w tym fragmencie znajdujemy dowód na trójjedyność Boga. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, którzy razem są zaangażowani w dzieło, w społeczność, bycie razem. Tam jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o rozumienie tej społeczności. Społeczność między Ojcem a Synem i społeczność między Duchem Świętym a Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus mówił o Pocieszycielu, którego pośle i który wprowadzi was we wszelką prawdę. To dopiero apostołowie w momencie, kiedy Duch Święty stąpił na nich, dopiero zaczęli rozumieć Ewangelię. Przecież 3,5 roku chodzili z Jezusem. A zwróćcie uwagę, że był taki moment, kiedy Pan Jezus rozmawia z Piotrem i mówi do niego: idź precz ode mnie, szatanie. Wyobrażacie sobie, nauczyciel duchowny w ten sposób mówi do wierzącego człowieka. To jest jakieś, byśmy powiedzieli, jakiś taki dysonans. Nie powinien coś takiego powiedzieć. Ale wiemy, że Pan Jezus mówił prawdę. W którymś momencie mówi nie o Piotrze, ale mówi o myśli, która jest pochodzenia piekielnego, która się pojawia w Piotrze, który chce zatrzymać Jezusa w tym dziele zbawczym. Mówi: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. I Jezus w tak ostrych słowach nie mówi do niego: Piotrze, ty durniu, tylko mówi, zwraca się do tego, do kogo się powinien zwrócić w takiej chwili, ktoś, kto rozumie duchową rzeczywistość. Jezus mówi: precz szatanie. Bracia i siostry, my często atakujemy ludzi, ale tak naprawdę powinniśmy atakować siły ciemności, które powodują niejednokrotnie zamieszanie. Ludzie są fajni, ludzie chcą niejednokrotnie dobrze, ale czasami coś z tej duchowej rzeczywistości dzieje się, co przemaga. I Pan Jezus Chrystus, kiedy ma do czynienia z Piotrem, mówi w bardzo mocnych, ostrych słowach. Ja myślę, że normalnie nas, gdyby ktoś do nas w ten sposób powiedział, no reakcja by była, myślę, bardzo, bardzo zdecydowana. Obrazilibyśmy się i powiedzielibyśmy, no jakże to się nie godzi. Ja tutaj 3,5 roku z Tobą chodzę i takie słowa mnie za to spotykają. A jednak Pan Jezus widział tą duchową rzeczywistość, której nie dostrzegał Piotr. I w którymś momencie do niego mówi: a ty, Piotrze, kiedy się nawrócisz? I Piotr w tym czasie przez Jezusa był uważany za nienawróconego, pomimo że chodził tyle czasu z nim. On potrzebował dotknięcia Ducha Świętego, prowadzenia we wszelką prawdę. I wtedy dopiero w Dniu Zielonych Świąt on wychodzi w odwadze przed ogromne gremium, przed tłumy ludzi. Tam były tysiące ludzi zgromadzonych wtedy w Jerozolimie. I mówi z odwagą to niesamowite, potężne kazanie, które zatrzęsło bramami piekła. A bramy piekła nie mogą pokonać Kościoła, bo Kościół należy do zwycięzcy, do Jezusa Chrystusa, który jest triumfatorem. On położył wszelką moc, siłę diabelską pod swoje stopy. On triumfuje. On wystawił na pokaz diabła z jego zastępami, bo Jezus jest Panem. Alleluja! I w Nim jest moc, bracia i siostry. To nie w Piotrze była moc. Piotr wylękniony uciekł i zaparł się Jezusa. Ale kiedy stąpił Duch Święty, Piotr był gotów oddać życie za Jezusa. To jest niesamowite, to Boże dzieło. Dzieło świętego Bożego Ducha. Dlatego, bracia i siostry, patrząc na ten werset, widzimy tutaj łaskę Chrystusową przede wszystkim. On się od tego zaczyna. Co to znaczy ta łaska Chrystusowa? Ja myślę, że to znaczy bliskość, moc, miłosierdzie, pociechę Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I wreszcie jest tutaj mowa o ojcowskiej miłości ze wszystkimi Jego błogosławieństwami. Bóg chce Cię ubłogosławić wszelkim błogosławieństwem z nieba. On otwiera okna niebieskie i wylewa błogosławieństwo ponad miarę, czytamy u proroka Malachiasza. To jest błogosławieństwo z nieba, błogosławieństwo Ojca. I bracia i siostry, kiedy odkrywamy te rzeczy, to możemy ich również doświadczyć. I ten werset kończy się tą myślą o pogłębiającej się społeczności naszej z Duchem Świętym. Jeżeli zanurzeni jesteśmy w Duchu Świętym, to my mamy zrozumienie ojcowskiej miłości. My mamy prawdziwe zrozumienie Bożej łaski. I możemy iść, bracia i siostry, w społeczności Ducha Świętego, a wtedy nic was nie zatrzymie. Żadna Ukuta broń przeciwko tobie nie będzie działać, nie będzie miała mocy. Kiedy Pan jest z tobą, kiedy Boże dzieła objawiają się w twoim życiu, wtedy, bracia i siostry, doznajemy tych cudownych wzmocnień naszej wiary. Ona jest wtedy pomnażana, przymnażana nam. I to jest ten fantastyczny czas z Bogiem. I chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę na to słowo społeczność. I w tym zdaniu i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. To jest jakby część scalająca całe to dzieło Ojca, Syna i Ducha Świętego. Społeczność. To słowo greckie koinonia. I myślę, że warto przyglądnąć się znaczeniu tego słowa. Może zanim to zrobię, to chciałbym jeszcze jeden werset przeczytać z Dziejów Apostolskich. To jest 2 rozdział, 42 werset. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie. To jest obraz Kościoła, który trwa, który jest. I tutaj pojawia się, że to słowo we wspólnocie, słowo koinonia. Słowo koinonia, bracia i siostry, w tym wersecie znajduje się między dwoma terminami. Zwróćcie uwagę, jak macie przed oczyma otwartą Biblię, widzicie ten werset, to tam jest słowo nauka i łamanie chleba. I słowo koinonia znajduje się między dwoma terminami, nauka i łamanie chleba, co znaczy, że pełni rolę pewnego pomostu. I chcę powiedzieć, że jedno i to samo słowo oznacza tu dwie rzeczywistości. Ono oznacza komunię, czyli wieczerzę pańską, i zbór, zgromadzenie ludzi wierzących. Oznacza to głęboką jedność z Bogiem i Chrystusem przez łaskę. Bracia i siostry, w czasie Wieczerzy Pańskiej my wierzymy, że Pan Jezus jest obecny duchowo podczas tej wieczerzy. I to jest tak ważne przeżycie nasze, duchowe przeżycie z obecnością Jezusa. Ale tu też widzimy tą głęboką jedność naszą z Bogiem dzięki Chrystusowi, dzięki łasce Jego. Bo ta łaska pozwoliła nam jako grzesznikom zbliżyć się do Boga. Gdyby nie łaska, bracia i siostry, stale bylibyśmy nieczyści z powodu grzechu i nie moglibyśmy się zbliżyć do Boga. Ale dzięki łasce Jezus umarł na krzyżu, Jego święta krew przelana została za twoje grzechy i dzisiaj jesteś obmyty, jesteś czysty, jesteś inny. Bo to dzięki łasce, dzięki Chrystusowi się stało. Bracia i siostry, chciałbym jeszcze z pierwszego listu Jana przeczytać dwa czy trzy wersety, tylko będę czytał z tłumaczenia z Biblii Poznańskiej. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 3 wiersz. Jeżeli macie Słowo Boże, to sobie odnajdźcie ten werset. I czytam z Biblii Poznańskiej. To, cośmy widzieli i słyszeli, głosimy również wam, abyście i wy mieli z nami łączność. a nasza łączność jest łącznością z Ojcem, z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Tutaj to słowo koinonia zostało przetłumaczone jako łączność. A więc powiada apostoł Jan, abyście i wy mieli z nami łączność. Ale po co nam ta łączność z nimi? Po co nam to połączenie z nimi? Dalej znajdujemy wyjaśnienie. A nasza łączność jest łącznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A więc podłączam się tam, gdzie jest łączność z Ojcem i z Synem. Bracia i siostry, to jest ważne, żeby być w takiej społeczności, w takiej koinonii, gdzie jest łączność z Ojcem i Synem przez Ducha Świętego. I dalej czytamy w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział od 6 do 7 wiersza, też z Biblii Poznańskiej czytam. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim łączność, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak i On jest w światłości, to wtedy pozostajemy w łączności z sobą, a krew Jezusa, Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zwróćcie uwagę, że tu jakby to oczyszczenie tą krwią Jezusa Chrystusa jest uwarunkowane łącznością, byciem w społeczności z Ojcem, z Synem, byciem w społeczności z bratem, z siostrą. Bez tego nie ma oczyszczenia z grzechu. Bez tego nie działa krew Jezusa Chrystusa jako ten cudowny środek, który pozwala nam się oczyścić z grzechów i stanąć czystymi przed świętym, czystym Bogiem, przed Jego majestatem. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na tą społeczność Ojca, Syna i Ducha Świętego, Pan Jezus mówi w 10 rozdziale Ewangelii Jana, w 30 wierszu, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dlatego ten plan Jezusa mógł się udać, ponieważ Ojciec z Synem byli jedno, ale diabeł nie był z nimi jedno. Dlatego on wykorzystał nawet i Piotra i wykorzystał innych, żeby przeszkadzać w tym dziele. Ale bracia i siostry, jest coś nieprawdopodobnego w Bożych planach, że Bóg nawet diabłem potrafi się posłużyć, żeby osiągnąć swój cel. I ci ludzie, którzy wołali, ukrzyżuj go. I kiedy siły ciemności, przyszła ta godzina sił ciemności, kiedy Jezus został wydany, one triumfowały i diabeł cieszył się. To tak naprawdę to był początek klęski diabła, a początek triumfu Królestwa Bożego. Bo Jezus zawisł na krzyżu, umarł za nasze grzechy i święta krew została przelana, bo bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Dlatego Jezus musiał taką śmiercią umrzeć i ta krew musiała popłynąć z Jego ran, abyś Ty mógł żyć, abym ja mógł żyć na wieki. Dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Alleluja! I w tej samej Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w 14 wierszu jest napisane, Pan Jezus mówi o Duchu Świętym. Przed chwilą mówiłem o relacji Ojciec-Syn, a teraz Syn-Duch Święty. Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, On mnie uwielbi. Ale popatrzcie, w jaki sposób uwielbia Duch Święty Jezusa. Gdyż weźmie z mego i wam oznajmi. Nie ma problemu, żeby wziął z chwały Jezusa coś. Nie ma zazdrości między Ojcem, Synem, Duchem Świętym. Jest koinonia, jest wspólnota, jest czas uwielbienia. Wtedy pojawia się czas uwielbienia. Wtedy pojawia się Boża chwała, kiedy jest koinonia. Wtedy Jezus jest uwielbiony, kiedy Duch Święty bierze z Jego chwały. Kiedy Duch Święty bierze z objawienia Bożego, z tego, co mówi Syn z Ojcem i przychodzi na ziemię i objawia to przez dar proroctwa prorokom i mówi, jakie decyzje zapadły w niebie w tej czy w innej sprawie. I wtedy, bracia i siostry, kiedy jest koinonia, ludzie wierzący zaczynają tym żyć, zaczynają rozważać te proroctwa, zaczynają doświadczać Boga, doświadczać głębokiej Jego obecności w swoim życiu. Bracia i siostry, zapisałem takie zdanie, to nie jest moje zdanie, ale z jednej z chrześcijańskich książek. I ten autor pisze w ten sposób. Jedność chrześcijan nie jest przedstawiona w Nowym Testamencie jako cel do osiągnięcia, ale jako istniejąca rzeczywistość, którą należy utrzymać. Zaskoczyło mnie to słowo. Powiem wam, bardzo ciekawe. Może jeszcze raz wam przeczytam. Warto się nad nim zastanowić. Ja go rozważam. Pomyślałem, przeczytam wam również, podzielę się też tym z wami. Jedność chrześcijan nie jest przedstawiona w Nowym Testamencie jako cel do osiągnięcia, ale jako już istniejąca rzeczywistość, którą należy utrzymać. Bracia i siostry, apostoł Paweł przypomina nam o tym, jak całkowicie należymy do siebie nawzajem, kiedy pisze w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 15 wersecie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. To jest empatia, która rodzi się z Bożych przeżyć w naszym sercu. Że my potrafimy i radować się w odpowiedniej chwili, ale też potrafimy się smucić i być razem w tym w jednej chwili. Wiecie, ciekawe zdanie jest o tym smutku w kaznodziei Salomona w Starym Testamencie, 7 rozdział, 2 wiersz jest napisane. Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać sobie to do serca. Gdzie lubicie przebywać? Tam, gdzie ludzie się śmieją, radują, czy gdzie się smucą, płaczą, pokutują? Bracia i siostry, Paweł apostoł napisał, że on we wszystkim jest i we wszystkim chce obfitować. I potrafi w ubóstwie funkcjonować, i potrafi w bogactwie funkcjonować, i wśród prześladowań, i kiedy jest chwalony, i kiedy ma trudności. Bracia i siostry, i ten wywód apostoła Pawła kończy się słowami, że wszystko mogę w Chrystusie. Jeśli jestem w Chrystusie, to naprawdę wszystko mogę. I naprawdę we wszystkim wspomoże mnie Bóg. Bracia i siostry, greckie słowo na określenie wspólnota, to greckie słowo, o którym wspominałem, koinonia, oznacza posiadanie wspólnych rzeczy. Podzielony chleb i dzielony kielich są zewnętrznymi znakami wewnętrznego udziału serc. Bracia i siostry, teraz będziemy brać do naszych rąk chleb, który obrazuje nam ciało Jezusa Chrystusa, który jest symbolem ciała. Będziemy brali wino, które jest w kielichu, które jest obrazem krwi Jezusa Chrystusa, przelanej za nasze grzechy. I my mamy te zewnętrzne znaki. I one dzisiaj mogą być tylko znakami i symbolami. Ale dzisiaj możecie przeżyć prawdziwą Wieczerzę Pańską. Jeżeli będziecie mieć koinonię w waszych sercach, jeżeli będziemy wspólnotą i jednością, wtedy Pan jest, Jego obecność jest. Kiedy mamy łączność z Jezusem, wtedy krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z grzechów. Bracia i siostro, dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zanurzyli w to przeżycie tej wieczerzy Pańskiej bardzo głęboko. Tak chcę was poprosić na chwilę, żebyście zamknęli swoje oczy, żebyście popatrzyli w swoje serca. Czy tam nie ma coś nieczystego, czego trzeba się pozbyć? Ale przede wszystkim, żebyśmy przeżyli jeszcze raz to słowo, od którego zacząłem dzisiejsze rozważania. Zamknijcie na chwilę wasze oczy, bracia i siostry. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.